Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś zaczynamy od optymistycznej informacji. Informacji, w którą pewnie wielu będzie trudno uwierzyć, ale tak po prostu jest. Okręt Ślązak, tak, ten słynny Ślązak, a niegdyś Gawron, którego budowa rozpoczęła się w 2001 roku, jest już na ukończeniu. Prace przy nim się kończą, rozpoczęły się próby stoczniowe, potem będą próby morskie, no a jeszcze później okręt wejdzie do służby. Co obecnie dzieje się na Ślązaku? Opowiedział mi o tym szef zespołu budowy Maciej Fularczyk, z którym rozmawiałem w miejscu, w którym było piekielnie gorąco, tuż obok silników.
Raczej w tej chwili silniki są na wstępnym podgrzaniu, są przygotowywane do próby portowej, czyli do integracji z przekładnią i prób poszczególnych modów pracy przekładni.
A cóż to był za dźwięk?
W tej chwili także odbywają się próby rozgłośni okrętowej, gdzie symulowane są poszczególne alarmy.
Dobrze, ale wróćmy do silnika. Ten silnik potężny, to widać na pierwszy rzut oka i bardzo duży, jeśli chodzi o zapotrzebowanie typowego patrolowca. Ten silnik jest taką pozostałością jeszcze, prawda, po tej pierwszej wersji tego okrętu, gdy miał być korwetą. Korwetą, czyli okrętem, który potrzebuje potężnej mocy.
Znaczy, no na pewno, no, ten silnik dedykowany jest typowo dla zabezpieczenia pracy okrętu bojowego, czyli patrz tutaj, korwety wielozadaniowej. Generalnie będzie to podstawowe źródło jakby od przekazywania mocy dla układu napędowego. Swoistym dopełnieniem będzie to turbina gazowa, która znajduje się w sąsiednim przedziale.
Na czym polegają te próby stoczniowe, które obecnie okręt przechodzi?
Zasadniczo polegają na weryfikacji założonych parametrów, jakie przewidywali producenci danego wyposażenia oraz projektanci w projektowaniu danych systemów. I prawda jest taka, tyle ile prób wykonamy tutaj w porcie, a chcemy ich wykonać najwięcej, tyle mniej będziemy musieli wykonywać prób w morzu.
Te próby stoczniowe od prób morskich, które dopiero przed Wami, różnią się tym, że tutaj każdy system sprawdzany jest z osobna. Natomiast na morzu to wygląda już nieco inaczej. Tam staracie się wręcz przeciwnie.
Na morzu jest generalnie już wszystko sprawdzane we wzajemnej współpracy. No, z wyłączeniem jakby tych dużych, wielkich systemów, które nadal będą sprawdzane oddzielnie. Aczkolwiek głównie poświęcone jest przede wszystkim na badaniu różnych charakterystyk okrętowych związanych chociażby z cyrkulacją, próbą prędkości, próbą działania całego systemu wentylacji, próbą całego jakby monitorowania systemu układu napędowego. Tym temu będą dedykowane głównie próby morskie.
Jak przebiegają te próby stoczniowe?
No w tej chwili rozpoczęliśmy próby stoczniowe platformy, czyli jakby samego nośnika uzbrojenia od 16 sierpnia. Te próby przebiegają nas jakby w porównaniu do naszych oczekiwań z uwagi na dosyć długi okres budowy tego okrętu z dosyć pozytywnymi rezultatami. Pojawiają się pewne problemy, ale to są typowo problemy jakby związane z pierwszymi uruchomieniami tego układu.
A nie ma takich problemów związanych z tym, że jakieś urządzenie zamontowano już wiele lat temu, ono wiele lat czekało na uruchomienie, no i w związku z tym nie wszystko w nim działa?
Nie, w tej chwili ten jakby etap tego jakby wstępnych uruchomień, tak zwanego etapu commissioningu, jest zasadniczo już za stocznią. Był to właśnie ten okres, kiedy zostały wykonywane pierwsze uruchomienia tych urządzeń i gdzie właśnie powstawały takie defekty, czy jakby to nazwać, problemy. Dodatkowo mówię, też przygotowując się do tych programów prób, urządzenia zostały dokonane przeglądy przez serwisy. Dokonały te elementy, zwane szybko zużywalne, czy te uszczelki, czy łożyska zostały wymienione.
Jeśli chodzi zaś o te główne elementy, to one cały czas sprawne i nie ma z tym kłopotu.
Znaczy generalnie stocznia starała się przez cały okres budowy tego okrętu utrzymywać te urządzenia w należytym stanie, tak żeby nie było akurat problemów przy ich wstępnym uruchamianiu. Dodatkowo były zamawiane serwisy producentów, które określały stan techniczny tych urządzeń, które po swoich wizytach zostawiły specjalne zalecenia, które stocznia realizowała.
Chodząc po okręcie, mam takie wrażenie, że on w zasadzie jest już gotowy.
Na dzień dzisiejszy praktycznie 100% wyposażenia jest zamontowanego, podłączonego, uruchomionego. W tej chwili trwają ewentualnie drobne prace wyposażeniowe, które nie mają zasadniczego żadnego wpływu na przebieg prób.
No i jak byliśmy na zewnątrz, to też chyba trwa układanie ostatniej warstwy farby.
Tak, w tej chwili na lewej burcie okrętu jest kładzona ostatnia warstwa powłoki malarskiej.
Odwiedziłem wiele okrętów polskiej marynarki wojennej, także bojowych, także tych pochodzących z marynarki Stanów Zjednoczonych. Mam tutaj na myśli oczywiście fregaty, ale mimo wszystko mam takie wrażenie, że to będzie i tak duży, bardzo duży przeskok technologiczny dla naszych marynarzy.
No raczej na pewno tak, bo mimo wszystko, że no budowa trwa ile trwa i została już szeroko opisana, natomiast generacja tego sprzętu w porównaniu do tego, co posiada nasza marynarka wojenna, jednak znacznie wyprzedza stan posiadania obecnego.
No ale ktoś powie, że ten okręt był projektowany prawie 20 lat temu. To jak on może odpowiadać wymogom XXI wieku?
Znaczy generalnie tutaj chodzi przede wszystkim o systemy jak chociażby IPMS-u, czyli systemu zarządzania tego platformy tego okrętu. Ten system jakby został ponownie redefiniowany w momencie rozpoczęcia na nowo realizacji tego projektu, czyli realizacji projektu Ślązak. I on odzwierciedla najnowsze jakby trendy w temacie automatyki okrętowej, monitoringu i tak dalej. Natomiast sam sprzęt to czym zasadniczo się może różnić od tego, co jest w chwili obecnej, ładniejszym wyglądem. Natomiast powiedzmy zastosowanie rozwiązania jest typowo dedykowane do technologii militarnych, włącznie tutaj z zamocowaniami szokowymi i innymi rozwiązaniami.
Kiedy zakończą się te próby stoczniowe, no i rozpoczną się próby morskie, znaczy, czyli te próby, najważniejsze w pewnym sensie?
Próby planujemy portowe zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku z nakładką na próby morskie. Jeżeli umożliwi nam to pozytywne zakończenie prób przy układzie napędowym, co jest jakby warunkiem dopuszczenia okrętu do eksploatacji, do wyjścia w morze, no starać będziemy się na przełomie roku, początek pierwszego kwartału wyjście okrętem w morze, na tak zwane presaty.
Mówiłem już o tym zaawansowaniu technologicznym okrętu i mam takie wrażenie, ale to wrażenie też potwierdzone przez marynarzy samych, że jego zaawansowanie technologiczne sprawia, że trudno mówić o nim jako o typowym patrolowcu. Patrolowcu, czyli okręcie prostym, nieskomplikowanym, przeznaczonym do prostych zadań, do patrolowania morza.
Czyli no, okręt został dostosowany do takiej roli, natomiast jakby z punktu widzenia stricte konstrukcyjnego wyposażenia tego okrętu jest to nadal typowo okręt bojowy, który w każdym momencie może być dostosowany do pierwotnej roli, którą dla przypomnienia była korweta wielozadaniowa. W tej chwili pewne rejony zostały zamrożone do jakby przyszłej modernizacji tego okrętu. Głównie tu chodzi o wyposażenie bojowe tego okrętu. Natomiast no, do tej roli patrolowca jak najbardziej w tej chwili pasuje.
A co mu pozostało po tej korwecie, poza silnikiem, o którym już mówiliśmy na początku?
Tak. Po korwecie, czyli tak zwana platforma okrętu, czyli ten nośnik dla uzbrojenia został taki sam. Tu się nic nie zmieniło, nadal jest to jakby wyposażenie dedykowane odnośnie układu napędowego, systemów okrętowych, instalacji elektrycznej jest dedykowana korwecie wielozadaniowej. Za sprężarkę.
Czy mam się bać?
Nie, nie należy. To akurat rozpoczęliśmy pracę sprężarki, która uzupełnia powietrze w butlach rozruchowych systemu.
Pracowała?
No trochę możemy przejść do następnego pomieszczenia. No.
Przejdźmy zatem do kolejnego pomieszczenia, gdzie mam nadzieję będzie nam troszkę łatwiej porozmawiać. O, proszę bardzo, tu jest już zdecydowanie lepiej. Słyszymy własne myśli, słyszymy siebie nawzajem. I kolejne skomplikowanie wyglądające miejsce.
To jest, akurat znajdujemy się w tej chwili w pomieszczeniu przekładni redukcyjnej. Ten cały przedział, jeden przedział okrętowy dedykowany jest tylko i wyłącznie przekładni okrętowej.
Za co ona odpowiada?
Ona generalnie odpowiada za przeniesienie mocy z silników głównych i z turbiny gazowej na linię wałów.
I to podobno ta przekładnia, tak słyszałem, sprawia, że ten okręt może płynąć z niewyobrażalną dla wielu innych okrętów prędkością ponad 30 węzłów.
No, przekładnia przede wszystkim jest projektowana dla pracy układu napędowego w systemie Kodak, który umożliwia zintegrowanie turbiny gazowej, dwóch silników, silników głównych i przekazanie tego na linię wałów, które powinno zabezpieczyć, mówię, tą maksymalną prędkość okrętu. Natomiast ta przekładnia dodatkowo pozwala przede wszystkim na pracę w różnych konfiguracjach układu napędowego, czyli pracy z jednym silnikiem, pracy i na jedną śrubę, pracy z dwoma silnikami, pracy tylko z turbiną. Także tych trybów pracy jest ponad 10. Także tym jest, to mówię, jedna jest przede wszystkim serce tego okrętu. Niedziałająca ta przekładnia powoduje, że okręt praktycznie stoi w miejscu.
A Maciej Fularczyk będzie dumny z tego, że jest konstruktorem Ślązaka i jest dumny?
Znaczy, Maciej Fularczyk konstruktorem może nie jest, ale z okrętem jest związany od 2005 roku, począwszy od pracy w biurze konstrukcyjnym, a teraz jako szef zespołu budowy okrętu. Tak, ja jestem dumny, to jest moje czwarte dziecko, tak prawdę mówiąc, oprócz trzech moich nominalnych.
No ale serce czasami boli, kiedy na pewno bolało.
Boli generalnie, kiedy można obserwować było historię tego projektu, kiedy decyzje o jego kontynuacji czy też zatrzymania nie były zależne kompletnie od tematów związanych ze stocznią, bo te decyzje były podejmowane gdzieś wyżej, niezależnie.
No ale wie pan, co się mówiło? Mówiło się z jednej strony czasami, że Stocznia Marynarki Wojennej nie radzi sobie z tak skomplikowanym projektem. Tak mówili politycy, natomiast Stocznia Marynarki Wojennej próbowała to na polityków też przekładać tę odpowiedzialność.
Opinie jak najbardziej, mówię, w temacie realizacji tego projektu są niestety bardzo krzywdzące i dla stoczni, i chyba i też dla samego tutaj projektu. Z uwagi na to, że to, prawdę mówiąc, taki typ okrętu o takim wyposażeniu jest to pierwszy projekt w historii, moim zdaniem, tutaj budownictwa okrętowego w Polsce, szczególnie tego wojenno-morskiego. Nie ukrywam, stocznia się wiele nauczyła na tym projekcie, zdobyła wiele doświadczeń, natomiast pewne rozwiązania niestety muszą przychodzić z czasem i wymagają cierpliwości, a nie gwałtownych ruchów, czy też reakcji.
Pojawiają się takie głosy, być może w sferze marzeń nie trzeba traktować, natomiast pojawiają się, że szkoda byłoby, aby ten projekt zakończył się na jednym okręcie. No, znana jest ta zasada, że jeśli wprowadza się jakiś okręt do marynarki, to warto, żeby były co najmniej trzy takie jednostki, prawda? Jeden, który pływa w służbie, drugi do szkolenia, a trzeci w remoncie.
W remoncie. No taka jest zasada tutaj preferowana w marynarce wojennej, że jakby najbardziej pożądana ilość tutaj okrętów serii to trzy. I tutaj no, wydaje się, że jakby no, fantastycznie by było, żeby spożytkować te doświadczenie, które stocznia, pracownicy, te jakby mówię tutaj wypracowane rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, można by było kontynuować. Nie? Bo nie ukrywam, że ten czas, który tutaj jakby na relatywną budowę, pomijając wszelakiego rodzaju zatrzymania, zasadniczo mówię, od separowaniu tych zatrzymań na budowę prototypu stocznia nie wykorzystała tyle czasu, ile jest przeznaczone w normalnych stoczniach, w normalnych realizacjach projektu.
No jeśli mielibyśmy się w tym bardzo długim czasie realizacji tego projektu doszukiwać czegoś pozytywnego, to myślę sobie, że jest jak w tym polskim powiedzeniu, że sukces rodzi się w bólach i być może rzeczywiście to mógłby być taki nasz w przyszłości sukces, który otworzyłby nową kartę w historii marynarki wojennej.
Myślę, że tak, że jak najbardziej, bo w końcu mówię tutaj, naprawdę budowa tego okrętu kosztowała trudu wielu ludzi, wielu czasu na szerokie tutaj dyskusje, ustalenia, na zmiany, na wręcz uczeniu się czasami w metalu pewnych rozwiązań, więc kluczem by było kontynuację dalej przynajmniej w formie tego programu, niekoniecznie z tak rozbudowaną siłownią jak tutaj, ale przynajmniej korzystania z tych doświadczeń w budowie takiego kadłuba i wyposażenia.
Skończmy jednak najpierw ten projekt, wybudujmy najpierw do końca Ślązaka.
Zweryfikujmy wszystkie założenia.
A kiedy on wejdzie do służby?
Znaczy, no przewidywany jest, to chcielibyśmy, żeby on w drugiej połowie 2018 roku wszedł. Zobaczymy, jak będzie.
O okręcie Ślązak opowiadał szef zespołu budowy Maciej Fularczyk. W ostatnich miesiącach bardzo dużo uwagi poświęcaliśmy nie tylko okrętom, ale też śmigłowcom ratowniczym z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. No i w tym przypadku również mamy optymistyczną informację. Otóż śmigłowce ratownicze będą dyżurować w Gdyni także po wakacjach. Taką decyzję podjęło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej informowano, że anakondy będą startować do akcji ratowniczych z Gdyni tylko do końca sierpnia, a od początku września znów działać miał, podobnie jak od prawie 2 lat, tylko punkt dyżurowania w Darłowie. Ograniczenia wprowadzono w związku z przedłużającym się remontem śmigłowców. Na szczęście od piątku nie zmieni się nic w stosunku do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia od kilku tygodni, mówi kapitan Marcin Braszak, rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.
Tak, mogę potwierdzić, od 19 lipca jesteśmy w takim stanie dyżurowania, że dyżurujemy z 2 punktów. Całodobowo 43. Baza Lotnictwa Morskiego zabezpiecza punkt dyżurowania w Gdyni Babidołach i 44. Brygada Lotnictwa Morskiego zabezpiecza punkt dyżurowania w Darłowie, z tym, że punkt w Darłowie w godzinach od 11 do 19.
I zapadła decyzja, że nic w tej kwestii nie zmieni się wraz z końcem wakacji.
Nie mogę zapewnić, że od 1 września działamy cały czas w tym samym systemie, tak jak robimy to od 19 lipca tego roku.
Skąd wzięła się ta decyzja?
Decyzja praktycznie była cały czas w tle. Wynikało to z tego, że mamy ograniczoną ilość śmigłowców ciągle do szkolenia. Przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o szkolenie pilotów, o szkolenie w trudnych warunkach, w warunkach nocnych. I jest to związane z tym, że musieliśmy wypracować pewien system szkolenia, pewien system dyżurowania, który po wypracowaniu i po tym, jak on się sprawdza, możemy przyjąć, że jest w tej chwili w miarę optymalny.
Wyjaśnijmy, problemy wynikały z tego, że jeśli śmigłowiec był oddelegowany do dyżurowania w systemie ratowniczym, no to nie można go było wykorzystywać do szkoleń, a szkolenia, co oczywiste, są niezbędne do tego, aby piloci mogli na tych śmigłowcach latać.
Oczywiście, no jeśli chodzi o lotnictwo, to jest tak, że trzeba sobie to uzmysłowić, że jeśli mamy śmigłowiec do dyżuru, czyli ten, który będzie brał udział w ewentualnej akcji, on stoi praktycznie nie do ruszenia w gotowości do startu, natomiast muszą się szkolić piloci, muszą się szkolić technicy. Poza tym jest jeszcze kwestia bieżących obsług tych śmigłowców i statków powietrznych innych. W związku z powyższym, no tak naprawdę na ten jeden punkt dyżurowania zawsze trzeba przyjąć, że przypada tym minimum 3-4 śmigłowce.
Jaki system wypracowaliście? Jak on wygląda?
Robimy to nie bez wysiłku. Jest to związane z tym, że mamy tych śmigłowców ciągle mało. Czekamy na ostatni śmigłowiec, który wróci w najbliższym czasie ze Świdnika. Niemniej, jak widać, udaje nam się zapewnić dyżur.
No właśnie, jak wygląda sytuacja z ostatnim śmigłowcem, ponieważ przypomnijmy, 5 Anakond oddano do remontu, 4 z dużym opóźnieniem, ale jednak już wróciły, a na ten ostatni, 5 śmigłowiec, czekamy już od kilku miesięcy i od kilku miesięcy pojawiają się zapowiedzi, że on lada chwila wróci.
Tak, mamy w tej chwili już zapewnienie, że w ciągu najbliższych kilku dni, kilkunastu, ten śmigłowiec będzie już do użytku w Brygadzie Lotnictwa.
Ale kolejny z tych, które są teraz, a które jeszcze nie są zmodernizowane, w zamian poleci do Świdnika, co sprawi, że no, wasza sytuacja sprzętowa na tę chwilę się nie polepszy.
To znaczy tak, w Świdniku są już w tej chwili wszystkie śmigłowce z tego drugiego pakietu modernizacyjnego, czyli te najnowsze śmigłowce 3 są już w tej chwili w Świdniku, także już mamy wszystkie śmigłowce w trakcie modernizacji lub po modernizacji.
O tym, jak ważne jest to, aby ten punkt dyżurowania tutaj działał, jak ważna jest Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dla kwestii bezpieczeństwa, świadczy kilka ostatnich akcji i co ciekawe akcji różnego rodzaju.
Tak, no mieliśmy w ostatnim czasie taką klasyczną, można powiedzieć, akcję ratowniczą nad morzem, niestety zakończoną negatywnie, ponieważ poszukiwanego nie udało się odnaleźć. Śmigłowiec nasz startował 2-krotnie w godzinach wieczornych, po raz pierwszy i nad ranem po raz drugi. Również w poszukiwaniach brał udział statek morski Służby Poszukiwania Ratownictwa typu Bryza. Niestety paralotniarza nie udało się zlokalizować.
To była dobra okazja, mimo niestety braku powodzenia tej akcji, dobra okazja do tego, aby wypróbować nowy sprzęt zamontowany na Anakondzie, ponieważ jest to sprzęt, który właśnie pomaga w poszukiwaniach nocnych.
Tak, oczywiście. Te śmigłowce, które przychodzą po modernizacji, są wyposażone w zupełnie nowe urządzenia. Urządzenia, które niewątpliwie znacznie polepszają jakość akcji poszukiwawczo-ratowniczych. I każda z tych akcji służy ku temu, żeby piloci i technicy mogli wypracować odpowiednie procedury i mogli z tych urządzeń się jak najlepiej szkolić. Jest to chociażby kamera termowizyjna, głowica poszukiwawcza zamontowana w nosie śmigłowca, szperacze ICE do lokalizacji jednostek nawodnych. W ostatnim czasie mieliśmy również akcję, tak zwaną akcję Serce, ponieważ współpracujemy z kliniką kardiochirurgii w Aninie. Mieliśmy akcję transportu medycznego. Chodziło o to, że dostaliśmy zadanie po północy w niedzielę. Chodziło o przetransportowanie najpierw zespołu transplantologów z Warszawy, z kliniki w Aninie do Gdańska, gdzie już oczekiwało serce na pacjenta znajdującego się w Aninie. Piloci polecieli po zespół transplantologów, wrócili na Babie Doły, czekali na zespół transplantologów, który pobierał organ do przeszczepu w Gdańsku i następnie samolot przemieścił się na Okęcie. I z tego, co wiemy, na dziś operacja się udała, pacjent czuje się dobrze.
A zdarzało się kiedyś, że pacjent, w przypadku którego taka operacja, w której wy pomagaliście, zakończyła się dobrze, przyszedł tutaj, podziękował, chciał być może obejrzeć ten samolot, któremu w pewnym sensie zawdzięcza życie?
Nie, jeszcze nam się taka sytuacja nie zdarzyła. No my nie robimy tego też po to, żeby ktoś odczuwał naszą wdzięczność. Jesteśmy właśnie po to, żeby służyć w takich sytuacjach. Wiemy, że dysponujemy szybkim transportem i możemy zrobić to w bardzo krótkim czasie. Dlatego jesteśmy do tych zadań wykorzystywani.
O tym, że śmigłowce ratownicze będą dyżurować w Gdyni także po wakacjach, opowiadał kapitan Marcin Braszak, rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. A na koniec oczywiście fragment z naszego radiowego archiwum. Dziś rok 2003 i relacja przygotowana przez Marię Prucińską przy okazji trzeciego Światowego Zjazdu Marynarzy Marynarki Wojennej.
Nazywam się Stanisław Brodzki. Urodziłem się w 1920 roku. W 1939 roku złożyłem maturę. Pojechałem na tak zwane inackie kupce pracy po to, żeby już nigdy do domu nie wrócić. Największym moim, jeszcze do obecnych czasów, bólem to jest to, że wyjechałem i nie spotkałem się z rodzicami. Mieszkam w Toronto już od 52 lat. Ja tylko przyjechałem do Kanady, a byłem przy założeniu stowarzyszenia w Londynie, Związku Oficerów zaraz po wojnie. Potem skończyłem Politechnikę Londyńską i wyemigrowałem do Kanady w 52 roku. Zorganizowałem zjazd marynarski, Światowy Zjazd Marynarzy Polskich na stanicy harcerskiej na kanadyjskich Kaszubach. I to było tak symboliczne, że zjazd marynarski na Kaszubach, bo jeden z pierwszych osadników w Kanadzie wylądowali z tego właśnie rejonu w 1854-56 roku i osiedlili się w tej okolicy, którą my teraz nazywamy Kaszuby. Kaszubi z Pomorza, których rząd kanadyjski sprowadził do zaludnienia kraju, do emigrantów. Już jest piąte pokolenie Kaszubów, stale utrzymujące tradycyjne języki.
Znał pan pewnie komandora Puławskiego?
Oczywiście, że tak. Wszystko był niesamowitym gawędziarzem. Ja byłem młodym oficerem, a on już był inspektorem floty, kiedy właśnie ja go spotkałem. Jak przyjechał? Do Toronto. Po wojnie osiedlili się w Vancouver i muszę pani powiedzieć, że w Kanadzie naprawdę było wielu oficerów, dzielnych oficerów polskiej marynarki wojennej, który emigrowało z Anglii. W imieniu komandora Zajączkowskiego, ten, który był dowódcą floty pińskiej. Wtedy był najstarszym na redzie, jak się to nazywali. Komandor Hulewicz, komandor Trzaskodurski z wywiadu, który miał placówkę wywiadu w Gibraltarze, komandor Namieśniowski, komandor Jasłowski, komandor Milisiewicz. Ten, który uciekł z grupą marynarzy i żołnierzy Polski w 1939 roku w czasie bombardowania na Batorym, który stoi na Helu, okręt Straży Granicznej, duży kuter, który był używany do patrolowania morza i nazywał się Batory.
Pan był na jakich okrętach?
Najpierw pływałem na burzy. To był dla mnie najwspanialszy okręt, bo te pierwsze doświadczenia marynarskie. Byłem w tym konwoju atlantyckim, ostatnim burzy do St. John's, do Kanady. I byłem w tym wspaniałym wypadzie na Azory, To był desant zrobiony na Azory i ten południowy rejs burzy aż do belgijskiego Kongo. A po burzy byłem w szkole oficerskiej. Ta szkoła była w Bickley i myśmy także mieli staże i kursy w szkołach brytyjskich. Byłem na praktyce na ORP Kondrat, właśnie komandor Tymiński był moim dowódcą, a popromowałem na Pirunie. To był do samego końca wojny. Już Płaski był inspektorem floty. Ostatnim dowódcą Piruna był pan Maracewicz. I do końca wojny ja Piorun oddałem Anglikowi. Bo to był okręt pożyczony na okres wojny.
Ciąg dalszy relacji z trzeciego światowego zjazdu marynarzy marynarki wojennej już za tydzień. A na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Albo na dnie twoim lec, albo na dnie schorowiem lec. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, w serce czujnie portu gra. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.